Idziemy jak Ducha Świętego, prowadź nas do Niego i stawia się za nami, zgodnie z wolą Bożą. Pod Twoją obronę
udzielamy się święta Boża i Ciebie, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Matko łaski Bożej,
módl się za nami.
Stolica mądrości,
módl się za nami.
Na początku chciałbym bardzo ciepło, po bratersku przywitać ojca Wojciecha Surówkę, który jest dominikaninem. Na co dzień pracuje i mieszka w Kijowie, chociaż jak każdy dominikanin ma jeździ po świecie, również i głosi. Ojciec Wojciech jest dyrektorem Instytutu Nauk Religijnych Świętego Tomasza Zakwinu. To jest studium w Kijowie dla osób świeckich. Ojciec Wojciech jest również wykładowcą naszego studium, naszego kolegium w Krakowie filozoficzno-teologicznego. No i cóż, tyle może tylko tytułem wstępu. Bardzo się cieszę, że mógł tutaj być, bo nie ma blisko z Kijowa, jednak jest z nami i jeszcze raz bardzo mu za to dziękuję.
Serdecznie dziękuję za zaproszenie do Poznania. Szczerze mówiąc, to jest pierwszy raz, kiedy będę głosił cokolwiek w Poznaniu. Tak naprawdę ostatnio byłem tutaj 19 lat temu, kiedy byłem w nowicjacie, potem byłem tylko przejazdem. Nikt mnie jeszcze do Poznania nie zaprosił z kazaniem ani z rekolekcjami. To jest pierwszy raz. Tym bardziej się cieszę, że mogę spotkać się z nowym audytorium, z nowymi słuchaczami. Ojciec Grzegorz poprosił mnie, abym powiedział coś o końcu czasów, o eschatologii, ale żeby jakoś to było związane, ten podstawowy temat, żeby on związany był też z Matką Bożą, ponieważ ten mini kurs trzech spotkań na temat Matki Bożej w ramach Dominikańskiej Szkoły Wiary właśnie ma poruszać te zagadnienia. Dlatego będę mówił bardziej o nawet o końcu czasów, o eschatologii niż o Matce Bożej. Natomiast postaram się w tej mojej medytacji, w tych moich rozważaniach oczywiście też odnosić się do zagadnień związanych z Mariologią. Trzy wstępne kwestie chciałbym na początku poruszyć, zanim przejdę do podstawowego tematu. Po pierwsze, eschatologia jako dyscyplina teologiczna jest w szczególny sposób powiązana z antropologią teologiczną i z kosmologią. Eschatologia, która rozpatruje zagadnienie kresu człowieka, kresu czasu, kresu tego świata, zależna jest od antropologii i od kosmologii, czyli od tego, co było na początku. Koniec zależy od tego, co było na początku. Tak jak człowiek został stworzony, w tym już jest zawarte, jak w kropli wody, jakby przeznaczenie człowieka i świata. Opierając się o ten schemat, święty Tomasz napisał całą swoją sumę teologii. Jest wyjście stworzenia od Boga i powrót do Boga. Kres czasu to zasadniczo jest powrót stworzenia, czy indywidualnego stworzenia, jakim jest człowiek, czy całego świata, jakim jest całe stworzenie. To jest powrót do Boga. To jest jakby ten kres, ku któremu my dążymy. Jest to wyjście i powrót. I centralnym wydarzeniem tego ruchu wyjścia i powrotu oczywiście jest wcielenie Syna Bożego. To jest taki punkt centralny, który wyjaśnia nam naprawdę, czym jest prawdziwy początek człowieka. Często, kiedy myślimy o początku człowieka, to myślimy o stworzeniu człowieka. Natomiast po stworzeniu człowieka jeszcze wydarzył się wielki dramat, który był upadek człowieka, grzech pierworodny. I wcielenie Syna Bożego jest drugim początkiem. Dlatego myśląc o eschatologii, myśląc o końcu czasów, trzeba jakby ten schemat mieć w pamięci, wyjścia i powrotu z centralnym wydarzeniem wcielenia Syna Bożego. Druga uwaga, wstępna jeszcze, dotyczy samej eschatologii, która dzieli się na eschatologię indywidualną i eschatologię ogólną czy powszechną. I eschatologia indywidualna będzie poruszała takie zagadnienia jak śmierć człowieka, nieśmiertelność duszy, sąd szczegółowy, czyściec, piekło, niebo. Natomiast eschatologia powszechna będzie zajmowała się przede wszystkim kresem czasu, czyli paruzją, końcem świata, zmartwychwstaniem ciał, sądem powszechnym oraz zagadnieniem nowej ziemi i nowego nieba. Jeżeli byśmy spojrzeli na eschatologię biblijną, na to, jakie dane na temat eschatologii znajdujemy w Biblii, to tam pierwsza eschatologia, ta pierwotna eschatologia, która się pojawia, to jest eschatologia powszechna, nie indywidualna. Dla mentalności semickiej, bo to nie tylko dla mentalności żydowskiej, ale w ogóle dla mentalności semickiej tamtego czasu, to co ogólne było ważniejsze niż to co indywidualne. Indywidualizm kształtuje się powoli dopiero na kartach Biblii i swoją formę pełną dopiero odnajduje w Nowym Testamencie. Natomiast dla Żydów ważniejszy był naród, nie pojedynczy człowiek. Dlatego różne teksty, które mówią o eschatologii, na przykład o zmartwychwstaniu ciał, słynny tekst z księgi proroka Ezechiela, gdy prorok prorokuje nad wyschłymi kośćmi i te kości powstają do życia, to jest tekst, który mówi o zmartwychwstaniu narodu. To nie jest tekst, który mówi o indywidualnym zmartwychwstaniu człowieka. To jest alegoryczna opowieść o zmartwychwstaniu całego narodu. Dla nas jakby ten wymiar eschatologii powszechnej, mówiący o zmartwychwstaniu narodu, powinien być dosyć zrozumiały dla Polaków, ponieważ no, przez cały XIX wiek marzyliśmy o zmartwychwstaniu Polski. W przyszłym roku będziemy świętowali stulecie zmartwychwstania Polski, odzyskanie niepodległości. Nawet powstał specjalne zgromadzenie zakonne zmartwychwstańców. Specjalnych ich misją było dążenie do odzyskania niepodległości Polski. Więc jeżeli popatrzymy na Stary Testament, to rzeczywiście na początku dużo więcej z tej eschatologii powszechnej dotyczącej dziejów narodu, przeznaczenia narodu. Natomiast potem dopiero zaczyna się kształtować eschatologia indywidualna. I trzecia uwaga wstępna, dotycząca samej mariologii jako dyscypliny teologicznej. Mariologię bardzo często i od samego początku łączono z chrystologią. Nie tylko jako dyscyplinę teologiczną, ale w pobożności, w myśleniu teologicznym u ojców Kościoła. Mariologia, postać Matki Bożej, była łączona oczywiście z Synem Bożym, ponieważ jakby pierwszy dogmat mariologiczny to jest dogmat, który mówi o jej Bożym macierzyństwie. Więc siłą rzeczy jakby ten związek pomiędzy Matką Bożą i Synem jest. Dlatego próbowano szukać pewnych analogii pomiędzy Chrystusem i Matką Bożą. Jest to bardzo ciekawa jakby droga, która nie tylko ogranicza się do pewnych przywilejów, które Maryja otrzymuje. Jest to, może jeszcze dzisiaj wrócimy do tego tematu, pewnego związku Matki Bożej z Synem Bożym, ale to może później. Natomiast druga szkoła ujmowała mariologię w odniesieniu do eklezjologii, czyli do tajemnicy Kościoła. Maryja nie upodabnia się tutaj do Chrystusa, ale jest obrazem Kościoła. To, co wyraził Sobór Watykański II w Konstytucji Lumen Gentium. Maryja, Matka Boża, jest ikoną pielgrzymującego Kościoła. I to są jakby dwie podstawowe tendencje w ogóle patrzenia na mariologię. Maryja upodabnia się albo do Chrystusa swojej misji, albo do Kościoła. Natomiast istnieje jeszcze trzecie podejście, które wydaje mi się szczególnie będzie interesowało teologów w najbliższym czasie. Wiek XX to był wiek eklezjologii. Większość teologów zajmowało się eklezjologią, nauką o Kościele. Wiek XXI według mnie będzie wiekiem antropologii teologicznej. Bardzo ciekawe byłoby połączenie mariologii z antropologią teologiczną. Czyli zobaczenie, do czego może doprowadzić łaska Boża człowieka. Antropologia zajmuje się człowiekiem i tym, co z nami zrobił grzech i co może uczynić z nami łaska Boża. Maryja jest szczególnym przypadkiem, gdzie widzimy, jak grzech, nawet w tak głębokim wymiarze jak grzech pierworodny, może zostać przezwyciężony przez łaskę Bożą. O tym mówi dogmat o niepokalanym poczęciu. To, co jest naszym dramatem, nas wszystkich tutaj zgromadzonych, grzech pierworodny, no my to wszyscy dźwigamy na sobie, to zostaje w sposób absolutny i jednoznaczny przezwyciężony w życiu Matki Bożej. Czyli przypadek Maryi mówi nam o tym, co jest kresem jakby naszego pielgrzymowania. Bo kres możemy rozumieć dwojako, czyli koniec. Tak samo jak początek możemy rozumieć w sposób dwojaki. Kres możemy rozumieć w sensie chronologicznym, czyli to, co będzie na samym końcu. Ale możemy również rozumieć ten kres jako pełnię, czyli w sposób metafizyczny. Jesteśmy wypełnieni po kraju łaską Bożą. To jest kres. Więcej już jakby tam się zmieścić łaski Bożej nie da. I to jest też jeden z wymiarów eschatologii. My najczęściej myślimy o eschatologii w sensie chronologicznym, prawda? Jakby czasu i coś na końcu tego czasu będzie. Natomiast możemy myśleć również o okresie czasów, jako o wypełnieniu czasu. Czyli o wypełnieniu tego czasu, czy konkretnej egzystencji ludzkiej łaską Bożą. I tutaj szczególnym przypadkiem jest Matka Boża. To jakby to wypełnienie jest maksymalne. No, Święta Teresa z Lizji mówi o tych szklankach. Właśnie, że nieważne, jaką dużą szklanką jesteśmy, tylko ważne, żebyśmy byli wypełnieni po brzegi łaską Bożą. No to o to chodzi, że Matka, my jeszcze nie jesteśmy wypełnieni do końca. Nam jeszcze zostaje trochę, albo mniej, albo więcej do wypełnienia. Natomiast Matka Boża jest wypełniona po brzegi. I to po brzegi, to po grecku się nazywa kecharitomene, pełna łaski. To u Łukasza, w Ewangelii Łukasza znajdujemy to stwierdzenie. Matka Boża jest kecharitomene, pełna łaski. To już więcej nie może być tej łaski. Maksymalnie wypełniona. I to też jest w jakimś sensie rozumienie, podejście, powiedzmy tak, do eschatologii. Inne niż klasyczne, które rozumie eschatologię w sensie chronologicznym, w sensie metafizycznym podejście do eschatologii, to jest osiągnięcie kresu działania łaski w naszym życiu. I bardzo często jest tak, że ten kres wypełnienia łaską pokrywa się z kresem czasu. Także to wypełnimy się tą łaską tak naprawdę dopiero, gdy Pan Jezus przyjdzie drugi raz. Natomiast w niektórych przypadkach, w przypadku Matki Bożej, dokonało się to wcześniej. I właśnie pierwszą część mojego wykładu chciałbym poświęcić jednemu tylko zagadnieniu. Temu, że w niektórych wypadkach dokonuje się to wcześniej. Prawda? Trzy wstępne kwestie. Przechodzę do pierwszej części wykładu, który nie ma jakiejś nazwy, natomiast raczej chcę się podzielić pewnymi swoimi własnymi odkryciami i tym, co dla mnie jest ważne w myśleniu o mariologii, o Matce Bożej i o eschatologii.
Troszeczkę bliżej.
Tak, ja myślałem, że za głośno mówię. Mogę bliżej, oczywiście. Nie ma problemu. Ja się specjalnie odsuwałem, miałem wrażenie, że za bardzo siebie słyszę. Aby zobaczyć tą strukturę warto zatrzymać się na początku nad rozumieniem czasu w Starym i Nowym Testamencie. Nie mam niestety tablicy, żeby to narysować, natomiast to jest bardzo łatwo sobie wyobrazić. Musimy wyobrazić sobie pewną ten wektor czasu. Prawda? Pewnie to w tą stronę będzie. Tak, w tą stronę biegnie, jeżeli Państwo patrzą, to tu się coś zaczyna i w tą stronę, prawda, strzałka, prawda, biegnie. Opieram się tutaj o pracę Oskara Kuhlmana, protestanckiego biblisty, który jedną właśnie ze swoich książek poświęcił zagadnieniu czasu w Biblii. I Oskar Kuhlman mówi, że istnieje podstawowa różnica pomiędzy czasem starotestamentalnym, rozumieniem czasu w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Na czym polega ta różnica? Wyobrażamy sobie ten wektor, prawda? Jest pewien początek, który jest stworzeniem świata. Do stworzenia świata czasu nie ma, więc trudno mówić o jakimś czasie. Czas jest stworzony w momencie, gdy jest stworzone całe stworzenie i świat. I ta strzałka, ten czas linearny, prawda, biegnie. Nie ma czasu w rozumieniu cyklicznym, tak jak to jest w filozofii starożytnej. Nie ma tych wiecznych powrotów, które my też jakby znamy z kultury, jak w tym żyjemy. No, ja pracuję na terenie byłego Związku Radzieckiego i tam często się mówi o tak zwanym złoty wiek poezji rosyjskiej. To jest tam XIX wiek, Puszkin. A potem jest srebrny wiek. To jest Anna Achmatowa, Osip Mandelsztam. Więc teraz żyjemy, jak nie, potem był Brodski, czyli to był brązowy wiek, a teraz żyjemy w kamiennym wieku poezji rosyjskiej, czyli to jest Wiera Palaskowa. Natomiast jest nadzieja, że po Wierze Palaskowej będzie znowu złoty wiek. Czyli to jest idea wiecznego powrotu przełożona, nałożona na schemat jakby kultury i literatury i poezji. Natomiast w Biblii w ogóle tego nie ma. Tych cyklicznej koncepcji czasu nie ma. Biblia ma linearny czas. Zaczyna się wszystko od stworzenia w Starym Testamencie i biegnie w którymś kierunku. Biegnie na spotkanie Mesjasza. Punktem docelowym tej linii czasu jest tak zwany Dzień Pański, Dzień Jahwe, czyli przyjście Mesjasza. I Żydzi ciągle oczekują. To jest pewien adwent, prawda? Oczekiwanie na przyjście Mesjasza. Kiedy przyjdzie Mesjasz, wszystko się zmieni. Przypominamy sobie spotkanie chyba z Gedeonem. Anioł przyszedł do Gedeona i mówi: Pan z Tobą, dzielny wojowniku. I Gedeon odpowiada: jeśli by Pan był ze mną, jeśli Mesjasz by przyszedł, to dlaczego nas tak wszyscy uciskają? Jak przyjdzie Mesjasz, wszystko się zmieni. Nie? To zawsze nam ojciec tutaj na górze na salce 20 lat temu ojciec Aleksander Koza powtarzał, że właśnie, że Żyd jak będzie pierwsze co zrobi, jak mi powiedział, że Mesjasz przyszedł, to popatrzy przez okno, czy się rzeczywiście coś zmieniło w naszych stosunkach społecznych. W tym momencie to pewnie włączył telewizor i zobaczył, co mówią politycy. Jeżeli mówią dalej to, co mówili, to Mesjasz jeszcze nie przyszedł. Więc ten czas biegnie w kierunku przyjścia Mesjasza, będzie to dzień sądu nie tylko nad narodami, które uciskały Izraela, ale również nad samym Izraelem i potem będzie nowe ziemia, nowe niebo i nowa ziemia. I potem już czasu znowu nie będzie. A więc od stworzenia do Dnia Pańskiego to jest okres czasu Adwentu, oczekiwania na przyjście Mesjasza. To jest koncepcja Starego Testamentu. Czym różni się ta koncepcja od nowotestamentalnej? Zaczyna się wszystko tak samo, jest stworzenie, oczekiwanie na Mesjasza i jest przyjście Mesjasza, czyli moment wcielenia. Natomiast to nie jest koniec. Po przyjściu Mesjasza nie ma nowego nieba i nowej ziemi. Jest czas Kościoła i oczekiwanie na paruzję. Oczekiwanie na ponowne przyjście Mesjasza. I Oskar Kuhlman mówi, że czas nowotestamentalny jest przepołowiony. Tak jak w Starym Testamencie on biegnie aż do przyjścia Mesjasza i po przyjściu Mesjasza nie będzie znowu czasu, będzie wieczność. W Nowym Testamencie w chrześcijańskiej koncepcji czasu czas jest przepołowiony. Przepołowiony jest wcieleniem Syna Bożego. I to jest zasadnicza różnica i podstawowy schemat, który określa nam całą eschatologię. Bardzo często teolodzy wyrażają to takim krótkim bardzo zdaniem już i jeszcze nie. To na pewno słyszeliśmy, że Chrystus już przyszedł, no, ale jeszcze nie całkiem. To właśnie jest oparte o schemat czasu nowotestamentalny. Wcielenie jest pierwszym przyjściem Mesjasza. Stary Testament był pierwszym adwentem, oczekiwaniem na Mesjasza. Mesjasz przyszedł, Syn Boży się wcielił, następuje czas Kościoła, czas starego, drugiego oczekiwania, oczekiwanie na drugie przyjście Mesjasza. I ten czas od pierwszego przyjścia do powtórnego przyjścia Jezusa możemy nazwać czasem eschatologicznym. To nie jest tak, że my oczekujemy czegoś, co będzie w przyszłości i co jest absolutną niewiadomą dla nas. Ponieważ już w tym momencie, od momentu wcielenia, mamy Bóg do nas przyszedł. To nie jest tak, jak, że oczekujemy jakiejś niewiadomej, o której są tylko jakieś zapowiedzi. Samo słowo parousia greckie oznacza dwie rzeczy. Z jednej, bo to jest słowo świeckie, to nie jest typowo kościelne, powiedzmy tak, słowo. Ono w świeckim języku greckim funkcjonowało i nawet jeżeli popatrzymy na Nowy Testament, święty Paweł go używa w bardzo świeckim kontekście. Ono oznaczało przyjście dostojnika, że ktoś przychodzi do nas. Paweł pisze, kiedy pocieszycie mnie, kiedy do was przybędę. I tam właśnie to przybędę, to jest parousia. Więc to słowo oznacza z jednej strony przyjście kogoś, natomiast z drugiej strony oznacza samą obecność jakiegoś bóstwa. I znowu, w tym maleńkim słowie greckim zawarta jest ta struktura czasu nowotestamentalna, o której tylko co mówiłem. Jest to z jednej strony jest to oczekiwanie na przyjście kogoś, z drugiej natomiast ten ktoś już jest obecny. Już i jeszcze nie. Wiemy o tym, że ten dzień nastąpi, powtórnego jego przyjścia, natomiast nie wiemy kiedy. To jest jakby cała tajemnica eschatologii. I tym eschatologia w jakiejś mierze różni się od apokaliptyki. Istnieje oprócz eschatologii coś takiego jak apokaliptyka, którą oglądamy bardzo często w różnych filmach amerykańskich, którzy nam mówią, że w jaki sposób nastąpi koniec świata. Kiedyś to prześledziłem dla wykładu specjalnie, to wszystkie warianty starożytne końca świata, które możemy znaleźć u filozofów, one zostały opracowane na nowo przez reżyserów. Bo tam jest spadanie gwiazd było, nie pamiętam, mam to gdzieś zapisane, jak te filmy się nazywają. Spadanie gwiazd było, pożar świata był, potop był oczywiście, co jeszcze było, okres lodowcowy. Wszystko, o tym wszystkim mówili starożytni filozofowie, że tak nastąpi koniec świata, prawda? W tym cyklicznym umieraniu i odnawianiu się. Natomiast eschatologia różni się tym od apokaliptyki i to jest stwierdzenie Karla Rahnera. To jest ważny moment, natomiast on może być niejasny na początku. Apokaliptyka z danych, powiedzmy tak, przyszłość rzutuje na teraźniejszość. Znaczy apokaliptyka stara się zobaczyć coś, co będzie w przyszłości i z tego wyciągać wnioski, które są ważne dla teraźniejszości. Rahner nazywa to myśleniem apokaliptycznym. Bardzo często spotykamy się z różnymi przepowiedniami. Czy Polska będzie ocalona, czy nie będzie ocalona podczas III wojny światowej i tak dalej. W dużej mierze jakby tego typu wypowiedzi, które opierają się o jakieś wizje, które ktoś miał, które mówią nam o tym, jak będzie wyglądała nasza teraźniejszość, są wypowiedziami apokaliptycznymi, które niekoniecznie muszą się zgadzać z nauczaniem Kościoła i z Ewangelią. Natomiast wypowiedzi eschatologiczne są czymś innym. Wypowiedź eschatologiczna, ona z danych, które mamy w teraźniejszości, z danych, które mamy z działania Boga, które było do tej pory już, staramy się pomyśleć coś o przyszłości i o końcu tego czasu. Znaczy, Bóg nasz da się zrozumieć. To nie jest tak, że my musimy mieć jakieś specjalne wizje, żeby zrozumieć, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Ponieważ działanie Boże jest stałe. Dla zrozumienia tego, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, koniec, ważne jest zrozumienie mechanizmu wcielenia. Czyli pierwsze przyjście Chrystusa, ono tłumaczy nam też, jaki będzie nasz kres. I to jest myślenie eschatologiczne. Wyciąganie wniosków z tych danych, które Bóg sam już nam objawił. Natomiast to nie jest oczekiwanie jakiegoś nowego objawienia, które teraz nam wyjaśni, jak będzie wyglądało nasze życie. My, patrząc na działanie Boga, staramy się wyciągnąć wnioski, jak będzie wyglądał kres naszego życia. Nie jesteśmy przeznaczeni do tego, aby powrócić do raju. Czeka nas coś więcej. Prawda? Jeżeli wrócimy do tego schematu czasu, to jeżeli byśmy chcieli powrócić do raju, no to musimy wrócić do początku, do momentu stworzenia. Natomiast, tak jak powiedziałem, czas biblijny nie jest cykliczny. Już tego zaklętu nie można zrobić. Czas poszedł do przodu. I tak jest jakby działanie Boga. Nie ma powrotów, wiecznych powrotów, nawet jeżeli miałby to być powrót do raju. Raj został zamknięty definitywnie. A to, co nas czeka, jest czymś więcej niż rajem, który był przeznaczony dla Adama i Ewy. O to chodzi w eschatologii. Natomiast w historii Kościoła były przypadki ludzi, którzy chcieli wracać do raju. Czasem możemy w prawosławnych kościołach zobaczyć ikonę człowieka odzianego tylko w brodę długą. Święty Onufry na przykład. Asceci IV-V wieku, żyjący w pustyni egipskiej, zapuszczali długie brody i długie włosy. Odziewali się tylko w tą długą brodę, natomiast nic innego nie nosili, żadnego ubrania. Dlaczego? Nie dlatego, że byli ekstrawaganccy, ale chcieli żyć tak, jak żył Adam w raju. Ubrania, te odzienia ze skóry Adam i Ewa otrzymali dopiero po grzechu, po upadku. Dlatego ci asceci z pustyni egipskiej chcieli powtórzyć życie Adama i żyć w zgodzie ze zwierzętami, na Hieronim, lew, to wszystko jest jakby wpisane w tą narrację powrotu do raju. Taki Onufry chodził tylko z długą brodą, zupełnie goły po tej pustyni, prawda? Na szczęście żył sam, był pustelnikiem i nikt go nie widział. Więc przeznaczenie nasze nie jest przeznaczenie powrotu do raju. I aby ta struktura czasu, o której mówiłem, ona nam to tłumaczy. Że początkiem, naprawdę początkiem, który wyjaśnia, jaki będzie nasz kres, nie jest początek stworzenia świata i raj, w którym był Adam i Ewa. Prawdziwym początkiem jakby naszym jest wcielenie Syna Bożego. Ponieważ jesteśmy przeznaczeni do tego, aby zjednoczyć się z naturą boską. To jest nasze przeznaczenie. Kapłan, kiedy podczas Eucharystii dolewa wody do wina przy przyniesieniu darów, mówi: przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. To, że Chrystus przyjął nasze człowieczeństwo, to my wiemy. Prawda? Z katechezy Bóg stał się człowiekiem, Boże Narodzenie, to święto nam o tym mówi. Natomiast mówimy, Boże, daj nam udział w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Eucharystia daje nam udział w bóstwie Chrystusa. Chrzest, wszystkie sakramenty wtajemniczenia, one nie uświęcają nas tylko w jakiś sposób, ale dają nam, jednoczą nas z boską naturą Boga, Chrystusa, dają nam udział w życiu całej Trójcy Świętej. I to jest jakby nasze przeznaczenie. I dzięki temu, że czas jest przepołowiony, bo gdyby czas nie był przepołowiony, to byśmy musieli czekać, aż Mesjasz przyjdzie. Natomiast dzięki temu przepołowieniu czasu, dzięki temu, że Mesjasz już przyszedł, że Syn Boży się wcielił, my mamy możliwość tego uczestniczenia w Jego boskiej naturze. I uczestniczenie w boskiej naturze to jest właśnie zaczynanie, początek życia takiego, jakie będzie nas czekało potem w niebie. I to jest właśnie to antycypacja, o której chciałbym, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Że my nie tylko oczekujemy czegoś, co tam będzie na końcu. To będzie. Nie wiemy kiedy, natomiast będzie. Natomiast jak się do tego przygotować? Żyć tak, jakbyśmy już żyli w niebie. Czasem jak mnie ktoś pyta, prosi o jakąś radę. Chcę wstąpić do klasztoru, na przykład karmelitanek. I mówię, ojcze, co robić? Ja jeszcze mnie na razie nie chcą przyjąć. Żyj tak, jakbyś już była karmelitanką. Tak jak była Edyta Stein. Ona też chyba 9 lat czekała. Natomiast jak się przygotowała? Żyła takim życiem, jak już w tym momencie była karmelitanką. I to jest nasze przygotowanie do życia w niebie. Dzięki temu, że Chrystus już przyszedł. Dlatego może nie tak bardzo trzeba się koncentrować na tym, kiedy będzie ten dzień ostateczny. Albo kiedy będzie dzień mojej śmierci, bo to jest to samo, tylko w wymiarze indywidualnym. Koniec świata to jest powszechny wymiar śmierci każdego z nas. I tak samo my również o naszej śmierci wiemy jedno, że będzie. Ja nie jestem prorokiem, natomiast jedno mogę wam powiedzieć, że 100% śmierć czeka każdego z nas. To jest jedyne, co mogę powiedzieć z stuprocentową
jedyne, co będzie na pewno.
Co będzie na pewno, dziękuję za odpowiedź. Jedyne, co będzie na pewno, to że wszyscy umrzemy. Więc byłoby czymś nierozsądnym do tego się nie przygotować. I teraz możemy siedzieć i myśleć, kiedy to będzie, natomiast gwarantuję Państwu, że nic nie wymyślimy. Dlatego niektórzy ludzie znają datę swojej śmierci, ale to bywa rzadko. Natomiast nie wymyślimy tego. Ten dzień zna tylko Bóg. Tak samo jest z paruzją, z drugim przyjściem Chrystusa. Wiemy na pewno, że to będzie, natomiast nie wiemy kiedy. To, co możemy zrobić, to przygotować się do tego, aby ten dzień nie zastał nas śpiących, nie zastał nas czuwających, o, tak mówiąc językiem Nowego Testamentu. Abyśmy czuwali. I dążenie do tego, aby zjednoczyć się z naturą boską, jest najlepszym przygotowaniem do paruzji. Jakby to będzie przygotowanie w duchu, powiem tak, eschatologicznym, a nie apokaliptycznym. Bo niektórzy to się tak przygotowują, że wyliczają, kiedy ten dzień będzie. Idą potem na Babę Górę i tam potem Tobr, Gobr musi ich stamtąd ściągać. To dlatego 70. Świadkowie Jehowy był słynny wypadek, prawda? Wyliczyli, że tam w którymś 70. którymś roku będzie koniec świata, poszli na Babę Górę, prawda, że tam nie pozamarzali, prawda? Bo to jesienią już było, musiał Gobr ich ściągać na dół. To jest jak przygotowanie na koniec świata w duchu apokaliptycznym, prawda? Próba odczytania daty. Natomiast my, chrześcijanie, przygotowujemy się w sensie eschatologicznym, czyli próbujemy żyć tym życiem, które będzie naszym udziałem już po śmierci, które będzie naszym udziałem, jak przejdziemy na drugą stronę. Nowy Testament mówi o tym, co nas czeka, o tym zjednoczeniu z naturą boską w trzech kategoriach. Po pierwsze, to jest albo adopcja. Święty Paweł mówi, na dowód, że jesteście synami, Bóg wysłał do waszych serc ducha swego, który woła Abba Ojcze. Jesteśmy zaadoptowani przez Boga, stajemy się Jego dziećmi. To jest pierwszy z możliwych sposobów mówienia o tym, co nas czeka. Drugi to jest zamieszkiwanie. To również Święty Paweł mówi, Duch Boży mieszka w was. Jezus mówi, Królestwo Boże w was jest. To już w nas nie jest Królestwo Boże. Czyli ta rzeczywistość, na którą czekamy, ona już w nas jest. Natomiast nie wolno sprowadzić nam tej rzeczywistości tylko do wymiaru doczesnego. Że wystarczy nam powiedzieć, że eschatologia już teraz się realizuje w moim życiu, kiedy żyję w sposób godny chrześcijanina. Nie, to jest ważne. Już początek tego życia w nas jest. Natomiast jeszcze całkowicie się to nie wypełniło. U nas jest pokusa, żeby z tych dwóch członów tego wyrażenia już i jeszcze nie wybrać jedno. Podobnie jak z dwiema naturami w jednej osobie Chrystusa. Cały czas ojcowie Kościoła walczyli z tym, że jedni chcieli, żeby był tylko Bogiem, drudzy chcieli, żeby był tylko człowiekiem. W wypadku eschatologii jest podobnie. Myśmy chcieli albo, żeby już przyszedł i wszystko już było teraz i ograniczyć życie przyszłe do życia łaski we mnie, albo wiedzieć, kiedy dokładnie przyjdzie. Natomiast cała tajemnica eschatologii chrześcijańskiej polega na tym, że wiemy, że będzie, tylko nie wiemy kiedy. I trzecie słowo, o którym apostoł Paweł i szczególnie święty Jan mówi o tej tajemnicy zamieszkiwania Boga w nas, to jest przebóstwienie, teozis. Bardzo znane w teologii wschodniej, teologii greckiej. Na pewno o tym będzie mówił za miesiąc, czyli Maciej biskup, który będzie mówił o ikonach wschodnich, ten bez teorii i koncepcji przebóstwienia teozis nie obędzie się. Ojcowie Kościoła, zaczynając od Atanazego, kończąc na Tomaszu z Akwinu, powtarzali adagium: Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem. Jedyna różnica, jaka tu jest, że w Chrystusie dokonuje się to per naturam. W sposób naturalny zjednoczenia, hipostazy dwóch natur w jednej osobie, a u nas to się dokonuje per gracia, czyli jest to działanie łaski Bożej w nas. Natomiast chodzi o to, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, abyśmy się stali, jak mówi Atanazy, bogami. Abyśmy się przebóstwili. Do tego jesteśmy powołani. I eschatologia powinna zaczynać się od tego, a nie od myślenia, kiedy będzie koniec świata. Jeżeli będziemy poszukiwali w naszym życiu łaski Bożej, przebóstwienia, będziemy przygotowani na każdy moment. W którym momencie by Bóg nie przyszedł, w którym momencie by Chrystus po raz drugi nie przyszedł, będziemy na to przygotowani. Szczególnym przypadkiem jakby realizacji tego przebóstwienia nas przez łaskę jest Matka Boża. Tak jak już wspomniałem, święty Łukasz nazywa ją pełną łaski, charytomenę, wypełnioną łaską, i używa tutaj imię słowu przeszłego biernego, czyli pokazuje, że to wypełnienie łaską jest odwieczne i trwałe. Od pierwszego momentu jej życia, że jakby w samej nawet gramatyce zawiera się to, że była niepokalanie poczęta, ani niepokalanie zrodzona. Bo to dyskusja na temat tego, w którym momencie Matka Boża została oczyszczona z grzechu pierworodnego, trwała długo. Natomiast już w samym tym greckim słowie, bibliści mówią, zawiera się to, że była zachowana od grzechu od momentu poczęcie. I tu jest niesamowita rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Znowu musimy wrócić do tej osi, prawda, czasu. Wszystko zaczyna się, no, przeczytam może dogmatyczne sformułowanie, definicję dogmatyczną. Pius IX papież ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu i czytamy tam: Najświętsza Maria Panna od pierwszej chwili swego poczęcia mocą szczególnej łaski i przywileju Wszechmogącego Boga, mocą przedziwnych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana jako nietknięta od wszelkich zmazy grzechu pierworodnego. Cztery elementy składowe tej definicji dogmatycznej. Od chwili poczęcia, mocą szczególnej łaski, czyli to się nie dzieje per natura, tylko per gratia, to jest szczególna łaska Boga, została zachowana. Nie będę wchodził w szczegóły, ale to jest genialna myśl, że nie została oczyszczona z grzechu pierworodnego, tylko zachowana. Nie było co oczyszczać po prostu. Została zachowana i czwarty komponent to jest mocą przedziwnych zasług Jezusa Chrystusa. I tu następuje coś, co może nie zwróciliśmy uwagi od razu, że przecież Jezus Chrystus narodzi się dopiero z Najświętszej Maryi Panny. Tam około, powiedzmy, tam kilkanaście lat po jej poczęciu. Tradycyjnie przyjmowany jest 13 lat, prawda? W takim wieku Maryja narodziła Jezusa. Tradycyjnie, natomiast nie wiemy, ile miała lat. Więc, a kiedy zmarł, to jeszcze było, tradycja mówi, plus 33 lata, więc to jest 46, tak? 46 lat. Na 46 lat przed wydarzeniem zbawczym, którym jest męka i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, na 40 lat wcześniej dokonuje się zachowanie Matki Bożej od grzechu pierworodnego. Czyli jest jakby jakaś antycypacja tego wydarzenia. I to jest jedyny taki przykład, jakby, że łaska Boża mocą zasług Chrystusa, zanim jeszcze te zasługi w historii zbawienia się pojawiły, mocą tych zasług Maryja jest zachowana od grzechu pierworodnego.
No ale Chrystus jako Bóg już istniał przecież.
Tak, natomiast definicja dogmatyczna nie mówi o Bogu wiecznym samym w sobie. Definicja dogmatyczna mówi mocą przedziwnych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego. Zbawienie rodzaju ludzkiego następuje podczas wydarzenia zbawczego, którym jest wcielenie, męka, śmierć Jezusa Chrystusa, które następuje później niż zachowanie Matki Bożej od grzechu pierworodnego. Poczytałem w słowniku, za chwilę tylko dodam, że to jest antycypacja i dam możliwość zadania pytania. Poczytałem w słowniku języka polskiego, co to jest antycypacja. Już kończę. Po pierwsze, wyprzedzenie tego, co może nastąpić, oznaka przyszłych wydarzeń. Natomiast są jeszcze dwie bardzo ciekawe definicje. Wprowadzenie w muzyce, proszę zwrócić na to, wprowadzenie do akordu dźwięków akordu kolejnego. Czyli są dwa akordy i wcześniejszy akord wpływa na ten, który był poprzedni. Pamiętam, jak śpiewaliśmy śpiew gregoriański, to zawsze nam pan Bornus Szczyciński tłumaczył, że nutki, one się przeciągają. Prawda? Jest jakaś tam jedna nutka i ona, ta, która była przed nią, ona ciągnie do niej, jeżeli ta nutka jest dominantą. Prawda? Jest dominanta i finalis w śpiewie gregoriańskim. I wszystko ciągnie do dominanty. Więc nie śpiewa się tam, gdzie ta nutka jest, bo ona sama w sobie ma taką inklinację, że ją ciągnie do dominanty. Tak jak z tymi akordami. I tutaj są dwie możliwości antycypacji. Jedna to jest zapowiedź czegoś, co będzie. I to jest antycypacja starotestamentalna, ponieważ jeszcze nic się nie wydarzyło. Dla nas przykładem tego typu antycypacji jest Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel zapowiada Chrystusa, który przyjdzie. W tradycji prawosławnej nawet tak się go nazywa. Nie chrzcicielem, ale Przyjdzie. Ten, który ogłasza przyjście Chrystusa. Natomiast to jest jeden sposób jakby zapowiedzi tego, co się... Ale on w tej tajemnicy nie uczestniczy. On ją zapowiada, natomiast to przyjdzie, kiedy się narodzi Chrystus. Natomiast drugi sposób antycypacji, to powiedzmy ta pierwsza, to jest taka bardziej w sensie temporalnym, prawda? On zapowiada coś, czego jeszcze nie ma. Natomiast przypadek Maryi jest inny. Ona samą sobą zapowiada to, co przyjdzie, ponieważ w niej już to, co ma przyjść, jest obecne. Tak jakby Jan Chrzciciel mówi o tym, czego jeszcze nie ma. Natomiast Matka Boża uobecnia to, co będzie. I sama Matka Boża jest dla nas jakby kluczem do zrozumienia eschatologii. Jakby to, co nas czeka, uobecnia się w nas. W niej uobecniło się to w sposób doskonały. Natomiast w nas uobecnia się na tyle, na ile otwieramy się na łaskę Bożą, uczestnicząc w sakramentach. W książeczce wydanej przez W drodze Wilfried Stinnissen mówi, że Maria była, Matka Boża była największą pociechą, gdy Pan Jezus umierał na krzyżu. Proszę sobie wyobrazić, że Pan Jezus w tej nocy ciemnej śmierci na krzyżu ma przed oczami coś, co jest dowodem Jego zwycięstwa. Skoro Matka Boża jest niepokalanie poczęta, więc to wszystko się dobrze skończy. To jest jedyny dowód tak naprawdę podczas drogi krzyżowej, że zwycięstwo nas czeka. I całe te rozważania mogą się wydawać Państwu teoretyczne, prawda? Czy bardzo tam teologiczne. Natomiast ten schemat antycypacji, on obecnie jest w naszym życiu duchowym. Ja powiem Państwu szczerze, że w tym roku przeżywam 20 lat od nawrócenia, które dokonało się na Lednicy. Na pierwszej Lednicy się nawróciłem. I nie wiem dlaczego, to było w czerwiec. Nie wiem dlaczego cały maj chodziłem na nabożeństwo majowe. To jest schemat antycypacji w życiu konkretnego chrześcijanina. Matka Boża jakby uprzedza jakby tę łaskę, która ma w nas nastąpić. Dlatego bardzo często wszyscy święci mówią, że Matka Boża jest najpewniejszą drogą do nieba. Dlaczego? Właśnie dlatego, że w niej w sposób doskonały już jest obecne to, co my tylko próbujemy gdzieś tam znaleźć. Amen.